Dzisiejsze słowo będzie dotyczyło takich trzech aspektów naszego chrześcijańskiego życia, o których nigdy, nigdy, nigdy nie powinniśmy zapominać. Słowo, modlitwa i wspólnota. Takie trzy filary naszego chrześcijańskiego życia. Ale zanim do tego dojdę, parę słów kontekstu. Pierwsza rzecz, pamiętacie, tydzień temu mówiłem o realności doświadczania Boga. O tym, że to, z czym walczymy, to są duchy. To nie są tylko okoliczności, sytuacje i zjawiska, ale to są rzeczywiste, duchowe, uosobione w postaci duchów i też demonów siły, które przeciwstawiają się nam. Mówiłem o nawyku, które powinniśmy zastępować złymi nawykami, które prowokują demony. Czyli to, co prowokuje demony, to jest narzekanie, oskarżanie i zazdrość. A to, co jest dobrym nawykiem, co zmienia kształt naszego umysłu i nie dopuszcza demonów do naszego życia, to jest to, co jest przeciwieństwem narzekania, oskarżania i zazdroszczenia, czyli dziękczynienie, uwielbienie Boga, przebaczanie innym zamiast oskarżania i wreszcie wykorzystanie tego, co mamy w naszym życiu, do pomnażania, zamiast zazdroszczenia tego, co inni mają. Docenienie tego, co mamy i używanie tego. I myślę, że to jest bardzo ważne słowo. Wiele osób nie było, bo mamy teraz majówkę, teraz też części osób dzisiaj nie ma, bo są dalej na majówce albo pojechali w tej drugiej części. My też pojechaliśmy na majówkę, to jest jakoś to słowo związane z tym, co teraz przeżyłem w tym tygodniu. Mieliśmy pojechać w sumie na cztery dni, na cztery noce do mojego przyjaciela z czasów szkoły średniej, kiedy się nawracałem, z technikum leśnego, gdzie się nawracałem, do Piotra pod Koszalin, tam do leśniczówki, gdzie mieszka. Mieliśmy tam spędzić 4 dni, ale nas podkusiło jednego dnia, żeby pojechać odwiedzić to technikum, w którym się uczyliśmy i w którym się nawracaliśmy. I to jakieś było tam 45 minut stamtąd jest, więc jest kawałek drogi samochodem, ale piękne lasy Pomorza Zachodniego, jedne z najbardziej, chyba drugie po Bieszczadach, takie tereny, gdzie tak mało ludzi mieszka, więc bardzo pięknie. I powiem wam, nie wiedziałem po prostu, co się tam ze mną będzie działo, kiedy tam pojadę. I doświadczyłem jakiegoś takiego mocnego wstrząsu tam, kiedy pojechałem. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja tam się nawróciłem w roku 1987, kiedy miałem 19 lat. Przeżyłem radykalne nawrócenie, spotkanie z Bogiem. Nie znałem Boga i poznałem Boga. Narodziłem się na nowo. I w tym miejscu natychmiast wybuchło przebudzenie, bo nawróciła się większa część mojej klasy, a później nawet cyfry dochodziły do 1/3 albo połowy mieszkańców internatu, ludzi, którzy uczestniczyli w spotkaniach, byli chrzczeni Duchem Świętym, byli napełnieni Duchem Świętym, nawracali się. I to przebudzenie później, ja tylko byłem rok, bo nawróciłem się pod koniec 4. klasy, więc przez 5. klasę działaliśmy tam, ewangelizowaliśmy. Natomiast potem wyjechałem i później każde kolejne pokolenie przejmowało tą pochodnię i to trwało ponad 10 lat, więc wielu ludzi, którzy tam się nawróciło, nigdy nie znało mnie albo nigdy nie znało tych, którzy po mnie byli, ale mimo tego byli zanurzeni w tym przebudzeniu. I wiecie, kiedy tam byłem, to jako taka fala silna wspomnień do mnie wróciła na ten temat i modliłem się. Podzielę się kilkoma rzeczami jeszcze, jak to będzie wyjdzie, jak będę te kolejne fragmenty czytał ze słowa. Natomiast kiedy tam byłem, to jedna myśl bardzo mocno dźwięczała mi w głowie i to była myśl z kazania Rolanda Bakera na konferencji Perspektywa Nieba 2 tygodnie temu. Nie wiem, czy pamiętacie, on miał taką frazę, którą cały czas powtarzał w czasie tych kazań, co ja mogę zrobić właściwie. Niektórzy ludzie na początku się nie orientowali, jak Roland na konferencji tak właśnie mówił, a po co ja tu do was przyjechałem? A co ja bym miał tu wam powiedzieć, tak? Jeszcze tak myśleli, że a może tak kokietuje, może tak chce ha, 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 coś. Ale później się okazywało, że on naprawdę ma to na myśli, że on nie ma nic specjalnego do dania, ani nie ma żadnej metody do dania, ani nic ciekawego do nauczenia, albo ani też nie ma zbyt wysokiego mniemania o sobie, że może coś przynieść. I później to jego słowo wiązało się z bardzo prostymi rzeczami, tak, że kochaj Jezusa, tak, jedno z najważniejszych rzeczy, tak? Albo szukaj Go, spotkaj się z Nim, tak. I to wszystko było w takim sosie, który do mnie bardzo głośno przemawiał On to też padało w jego zdaniach, tak? Na temat przebudzenia i transformacji narodu, tak? To było bardzo prowokacyjne. On mówił o tym, że oni pojechali z Haiti tam wiele lat temu, 20 lat temu czy coś, do Mozambiku, tak? I mówi, no i co, my poszliśmy tam zrobić przebudzenie? Dzięki temu to wszystko mówił. My nic nie mieliśmy, nic nie wiedzieliśmy. Wpadliśmy w problemy, które do dzisiaj nam towarzyszą, których nigdy nie rozwiązaliśmy. Tak? On tak to przedstawiał. Więc kochaliśmy Jezusa i kochaliśmy tych ludzi. No i tak to się wszystko toczy jakoś i tak jakoś to jest. Wiecie, kiedy on to mówił, to mi najmocniej dźwięczało w głowie coś takiego, że jeżeli ktokolwiek bierze udział w przebudzeniu tak porządnie, to nie wie, że w nim bierze udział. Po prostu zakochuje się w Bogu, zaczyna dla Niego żyć i nie ma zbudowanego w swoim życiu tej całej terminologii, która dla nas jest, którą my znamy, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy spędzili w kościele niektórzy nawet już pół życia. Tylko kiedy przeżywasz spotkanie z Bogiem, to nie masz tych wszystkich interpretacji i komentarza do tego wszystkiego, co się z tobą dzieje. Po prostu wpadasz w ramiona kochającego Boga. To już brzmi jak dobrze skonstruowany frazes, często powtarzany, ale po prostu, no nie wiem, spotykasz Boga na swojej drodze i to po prostu całkowicie zaczyna panować nad twoim życiem. I zanim dojdziesz do miejsca, że nazwiesz to, co przeżywałeś duchowym przebudzeniem, to musi upłynąć kilka lat. Ponieważ my nie żyjemy dla duchowego przebudzenia. My żyjemy dla Boga. I kiedy Go spotykamy, jesteśmy blisko Niego, to po jakimś czasie ktoś to nazwie, że to było duchowe przebudzenie. Roland powiedział, bądź żarzącym się węgielkiem, bo to wystarczy, żeby zapalić cały las. Czyli nie skupiaj się na zdobyciu narodu, na zrobieniu jakiegoś przebudzenia, tylko ty miej swój czas z tym, kogo kochasz najbardziej. A kto kocha najbardziej? Temu, komu najwięcej darowano. Więc jeżeli chcesz wejść w miłość Bożą, to musisz być głęboko świadomy swojej nieadekwatności, że to wszystko swojej do życia z Bogiem, do Boga, swojej nieświętości w stosunku do świętego, bo wtedy rodzi się wielka miłość i wielka wdzięczność. I to wszystko za tym już po prostu zaczyna płynąć i wszystko się dzieje. Amen. A druga rzecz, którą mi wtedy, kiedy on mówił, to po prostu to jest też takie absurdalne pytanie, które niestety wielu liderów sobie stawia i próbuje odpowiedzieć, jak zrobić przebudzenie. Jak zrobić przebudzenie o charakterze, nie wiem, narodowym, tak? Wiecie, ja też znam taką wersję z kościołów amerykańskich, która jest często powtarzana. Pastorzy w Stanach tak lubią takim slangiem ze sobą rozmawiać. To jest taki skrót myślowy, tam jest znaczenie pewne pod tym, ale oni mówią do siebie, jak robisz kościół. Tak? I wtedy rozmawiając ze sobą pastorzy, mówią na zasadzie, na czym się skupiają w danym momencie, tak? Czy bardziej na modlitwie, czy na słowie, czy na takich elementach, czy na atmosferze. Co jest tym, co jest ich głównym fokusem w budowaniu kościoła. Więc takie, wiecie, jak ktoś tego nie rozumie, to wręcz jest bluźniercze, tak? Bo jak można robić kościół? Jezus powiedział, ja zbuduję mój kościół. Nigdy nie powiedział, wy zbudujecie mi kościół. Nie ma takich słów w Biblii. W Biblii jest tylko słowo, kochaj Boga z całego swojego serca, z całym swoim umysłem, całą swoją siłą, wszystkim, co masz, a bliźniego swego, jak siebie samego. Jest koniec. Jezus mówi, w tym zawiera się całe pismo. Cała Tora, prorocy, wszystkie pisma Starego Testamentu się wszystko i wypełnienie tych dwóch przykazań jest wypełnieniem wszystkich innych przykazań. Jezus nigdy nie powiedział, zróbcie przebudzenie, przemieńcie naród, przemieńcie narody, albo róbcie mi kościół. Wiecie, to jest super być pastorem, być zmęczonym i usłyszeć co parę lat, co parę miesięcy słyszeć takie słowo, bo to jest po prostu, wiecie, no, trzeba od czasu do czasu się umyć. Nawet największy czyścioszek potrzebuje wziąć prysznic. póki tu żyjemy na ziemi. I po prostu dobrze jest po prostu do tego ekstremalnego, jednoznacznego takiego widzenia rzeczy powinniśmy wracać. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i uczyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Ucząc ich przestrzegać. Ale do czego to się miało skupić? Na czym się to miało skupić? Wiecie, jak czytamy o wszystkich apostołach Jezusa, którzy w większości, za wyjątkiem apostoła Jana, oddali swoje życie, głosząc zmartwychwstanie Jezusa i to, że On jest Mesjaszem, całą Biblię możesz czytać, cały Nowy Testament, i nie widzisz przemyślanej strategii w ich działaniu. Po prostu nie zdążyli pomyśleć w tym ogniu, który ich trawił, nie zdążyli pomyśleć nad rzeczami i już zapalili świat. Ale nie dlatego, że chcieli świat zapalić. Gdyby chcieli świat zapalić, to by nie głosili tak radykalnej Ewangelii, że nad tym światem wisi sąd. I jeżeli ludzie się nie nawrócą, są skończeni. Tak się świata nie zapala, w dzisiejszych czasach przynajmniej. Strasząc go ostatecznym końcem i apokalipsą. Wiesz, oni po prostu nie mieli żadnej przemyślanej strategii. Oni mieli po prostu spotkanie z Jezusem, zanurzenie w ogniu Ducha Świętego i swoje proste posłuszeństwo, tak jak Pola mówiła o Sylwii i Michale, z którym poszli i to po prostu jest koniec. Po temacie, posprzątane. Jak bardzo my dzisiaj różnimy się od tego, jak bardzo my jesteśmy daleko od takich rzeczy. Kiedy ja myślę o swoim przebudzeniu, o swoim nawróceniu i o tym czasie sprzed 30 lat, to myślę sobie, że właśnie to, co ja mogę pomyśleć o tamtym czasie, zresztą Iza była tego świadkiem, byliśmy tam z Piotrem, robiliśmy sobie zdjęcia, opowiadaliśmy, jak to się wszystko mogło w ogóle wydarzyć, to sobie myślę, chyba najfajniejsza rzecz to była taka, że ja nic nie rozumiałem wtedy. Ja po prostu miałem po prostu totalne przeżycie spotkania z Jezusem i to był cały temat. Gdzie zwiedzaliśmy teraz sobie to. Cały dzień tam spędziliśmy, więc gdzie opiszę wam trochę. To jest Warcino, to jest wieś, którą kupił Bismarck, kanclerz Rzeszy, który słynął z tego, że zjednoczył Niemcy, był Prusakiem, ale zjednoczył wszystkie Niemcy w niemieckie cesarstwo. Po wielu wiekach wprowadził kluczowe reformy, które do dzisiaj sytuują Niemcy bardzo wysoko gospodarczo i w ogóle kulturowo, ale zasłynął też z tego, że zwalczał katolicyzm, zwalczał bardzo mocno polskość na terenach zaborów, był generalnie wrogiem Polski. W ogóle się dziwię, że ten pałac stoi, wiecie, po wojnie takie rzeczy to burzono. Ale w 1974 roku powstawiono wielki, ogromny z piaskowca pomnik na po prostu, nie wiem, 5-6 metrów Marii Dąbrowskiej. Wiecie, bo ona Rotę napisała. Tak, że nie będzie Niemiec nam dzieci Germaniu. My potem mieliśmy w czasie szkoły apele pod tym. Wiecie, taki kontrast. Stoi pałac, w którym... I wiecie, i teraz my zwiedzamy sobie to, tamte parki, te pomniki, które on nastawiał. On... Cmentarz założył dla swoich ulubionych zwierząt, dla swojego konia, Schmetterlinga. Jest taka wielka, mosiężna tablica, wiesz, po prostu ludzie nie mają takich nagrobków, jaką zwierzętom stawiał, zwierzęce. No i czytamy, wiecie, teraz już po 89, to już jest troszkę inna polityka, więc się wszystko głośno o tym mówi, co tam było. Przyjeżdżają wycieczki z Niemiec, jest wielka tablica, że Warcino było letnią rezydencją kanclerza Otto Bismarcka i w czasie wakacji było nazwane letnią stolicą Rzeszy. I Iza mówi, o, dobrze, że o tym nie wiedzieliście. Kiedy się tam uczyliście, tak? Ja sobie pomyślałem, z wszystkim, co ja wiem o duchowych zwierzchnościach, o warowniach, wiesz, o dziedzictwie narodów, o krwi przelanej i tak dalej, jak to wszystko krzyczy przeciwko Bogu i jak zwraca się przeciwko temu, co Bóg chce uczynić na ziemi, gdybym ja wtedy to wiedział wszystko. Ja nie wiem, czy ja tam bym cokolwiek przeżył. Ja bym tam był człowiekiem, który by pisał książki o tym miejscu, ale nie spotkałbym Jezusa. Ale ja tam nic nie wiedziałem. Ja jedyne, co wiedziałem, to wiedziałem, że po prostu mam Boga. Wiecie, też to jest dla mnie też takie ciekawe a propos Afryki, że jak od pierwszego wyjazdu do Afryki bardzo interesowałem się historią. Chciałem po prostu poznać historię tego kraju. I cały czas mi taka wracała myśl, że ta kultura jest bardzo młoda, wczesna, bo ci ludzie żyli tam po prostu jak w epoce kamienia łupanego jeszcze do XIX, a niektórzy do XX wieku, a niektórzy wciąż jeszcze żyją w takich warunkach. To, co Roland mówił na konferencji. Przez całe życie nie widzą szczoteczki do zębów, żyją na klepisku, mają ściany tylko, żeby przed deszczem ich chronił i to jest po prostu wszystko, co mają. Nawet jak mają chińską odzież i chińskie klapki, wiesz, to jest po prostu cały czas ta sfera. I kiedy jeździłem do Afryki, sobie myślałem, Boże, co tutaj? A wiesz, Bóg patrzy na to z nieba i On mówi, że jest tylko jedno imię, pod którym wszyscy mogą być zbawieni. I to jest imię Jezusa. I to imię, pod którym możemy być zbawieni, to nie jest imię strategii, rozwiązania, jakiegoś przemyślanego działania, tylko prostota miłości i oddania się Bogu. To jest to, co wywraca najgłębiej ukryte fundamenty kultur, warowni i podłości, które są w tym świecie. Więc kiedy tam byłem, to myślałem sobie, mówię sobie, Boże, to są moje początki mojego chrześcijaństwa, tak? Rozmawialiśmy z Piotrem, z którym tam byliśmy, z którym razem chodziliśmy do klasy, razem się nawróciliśmy. I Piotr mówi w pewnym momencie, mówi, wiesz co, bałem się tu przyjechać, bo jak ostatnio tu byłem, to mnie takie fale nostalgii zalały. Ja mówię, no to piąteczka, bo ja za każdym razem, jak przyjeżdżam, to bardzo się boję tych emocji związanych z nostalgią. Może też macie, że jak wracacie do, nie wiem, do swojego rodzinnego miasta albo do średniej szkoły, czy gdzieś tam coś przeżyliście kiedyś, nie wiem, tu ci się twój chłopak oświadczył 40 lat temu i takie klimaty, wiesz, albo tej muzyki słuchałem, czy jakieś takie rzeczy. Wiecie, to bardzo ciężko jest zapanować nad tym. To jest takie dziwne uczucie nostalgia. Nie wiadomo do końca, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Nie wiadomo, czy więcej w tym wspomnień radości, czy żalu za utratą. To jest nostalgia, jest takim po prostu takim kołtunem, z którym nie wiadomo po prostu, co zrobić we własnej duszy. I Piotr mi to mówi, ja mówię, wiesz, też po prostu, też tak miałem. Wiecie, i zastanawiałem się nad tym i mówię sobie, nie może być tylko po prostu nostalgia. To musi być też jeszcze jakieś, w sensie negatywna ta część, ale muszą być tam prawdziwe rzeczy. I wiecie, jest coś takiego, nie wiem, czy zauważyliście, ale Żydzi całe wszystko, co czytają w Biblii, zawsze odnoszą do księgi Bereshit. Czyli Bereshit to jest po hebrajsku początków. Bo to jest od pierwszego słowa użytego w Biblii, w Księdze Rodzaju, na początku, Bereshit. Na początku. I cokolwiek, jakkolwiek by czytali Biblię, to cały czas odnoszą się do tego. Jak czytamy, Ewangelie się zaczynają od genealogii Jezusa i zaczynają się od pierwszej księgi Mojżeszowej. Ewangelia się zaczyna, tak? A później, kiedy apostołowie uczą i kiedy mamy dzieje apostolskie, listy, to oni wracają do początków, czyli do swojego bycia z Jezusem i do Ewangelii. Kiedy my dzisiaj żyjemy na ziemi, to jeżeli sięgamy po prostu po te rzeczy, które są najistotniejsze, to zawsze sięgamy do początków, do dziedzictwa, do tego, co było najważniejsze. I to nie chodzi, i to nie chodzi o nostalgię, nie chodzi o odgrzebywanie popiołów tego, co kiedyś było, ale patrzenie na to, co jest fundamentem, co jest kamieniem założycielskim wszystkich rzeczy. Kiedy byłem tam w tym Warcinie i sobie myślałem, Boże, jak to było możliwe, że to po prostu się tak dynamicznie kręciło przez 10 lat, kiedy nie było żadnej struktury. Żaden ksiądz się tą grupą nigdy nie zajął. Nie było żadnego świeckiego lidera, który przez 10 lat tą grupą się zajmował. Pastorzy nas unikali, ponieważ spotykaliśmy się w piwnicy kościoła katolickiego. W podziemiu, w takiej sutenerze. Księża katolicy nie chcieli przyjeżdżać, bo im później po latach się okazało, biskupi im zabronili, ponieważ grupa była nie do ogarnięcia już na pierwszy rzut oka. Zbyt duży ogień, zbyt duży fanatyzm tych młodych, więc kiedy poprosiliśmy pewnego księdza salezjanina czarnego, który był ochrzczony Duchem Świętym, byliśmy u niego na spotkaniach w Czaplinku, prosiliśmy go, żeby przyjechał do nas na rekolekcję. Byliśmy umówieni, że on przyjedzie i powie, że to, co tu robimy, też jest katolickie. to on po prostu nie przyjął na to spotkanie. I później dzwoniliśmy, mówił, że a, rozchorował się. Wiecie, to nie było czasu internetu, komórek, SMS-ów. A mój kolega, który później niedaleko stamtąd pochodził, został tam nadleśniczym, później wiele lat, 15 lat temu, spotkał się z nim i powiedział, słuchaj, ale co to było, że ty wtedy do nas nie przyjechałeś? On mówi, w dniu, w którym miałem do was przyjechać, był telefon z kurii, że do tej grupy nie wolno żadnemu księdzu pojechać. Wiesz, ja po prostu sobie myślę, jak to jest, że z takiego jakiejś efemerydy, z czegoś dziwnego w podziemiach, jakaś grupa uczniów średniej szkoły w przedziale wiekowym 15-20 lat, dzisiaj z tej grupy mamy po prostu, wiesz, wielu księży, wielu pastorów, liderów i gdzie w Polsce ja nie pojadę, to ktoś gdzieś kogoś zna, kto ma związek z tamtym lub przez tych ludzi tam było mu głoszone słowo. I wiecie, kiedy tam byłem, się zacząłem zastanawiać, Boże, co to było? Przecież my pojęcia nie mieliśmy o niczym. Wiecie, my nie potrafiliśmy uzgodnić między sobą w tej grupie najprostszych rzeczy. Któregoś dnia po spotkaniu, kiedy modliliśmy się i tam, wiesz, na koniec taka, ktoś wpadł na pomysł, że chyba dobrze jest jakoś tak zakończyć bardziej może oficjalnie. Bo tak wszyscy naraz się modliliśmy, jeden przez drugiego. Bardziej nawet jeden przez drugiego niż tutaj my się modlimy. I ktoś tak chciał jakoś, chyba klamrę jakąś założyć i powiedział, Ojcze nasz. I nie było coś takiego, że wszyscy zrobili krok do przodu, o tak, tak, tak. Albo krok do tyłu na zasadzie, o nie, to jakieś sztywne. Tylko wszyscy na zasadzie takiej w dobrej wierze, on powiedział, Ojcze nasz, a wszyscy. Któryś jest w niebie, święci się, to... i po prostu pojechaliśmy do modlitwy. I później tak ją mówiliśmy na koniec. Dlaczego? Po co? Wiecie, większość rzeczy, które tam robiliśmy, nie wiedzieliśmy dlaczego ani po co. Po kilku spotkaniach, po jednym takim Ojcze nasz, był taki kolega, nawiasem mówiąc, teraz go spotkałem, teraz na urodzinach Piotra, jak byłem, a on po prostu zaczął, później nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. A ten nasz kolega w tym momencie, i zdrowaś Mario. I zaczął, i teraz zdrowaś Mario, i większość to podjęła. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. I się rozeszliśmy. Ale wtedy w tej grupie już była część taka ludzi, którzy byli poza zupełnie tradycją katolicką, więc oni przyszli i mówili, ty, ten Ojcze nasz to jeszcze jakoś tak... Chociaż oni już nie wierzyli, że chyba tak nie należy formułek stosować w modlitwie, tylko trzeba się modlić bardziej z serca. Mówi, ale ty, te zdrowaś Maria, co to było w ogóle? Ja mówię, no co było? No jest taka modlitwa, no to się pomodlił, nie? No ale wiesz, ale my tak nie bardzo w to wierzymy. Ja mówię, to musimy to obgadać. Dobra, musimy to obgadać. Fascynujące dla mnie po latach, że to nie spowodowało, tak jak dzisiaj by się to wydarzyło, to by natychmiast podział na pół wywołało, bo to jest sprawa o charakterze fundamentalnym, protestancko-katolickim, tak? Modlenie się do Marii. Wtedy, dobra, to spotkajmy się. Spotkaliśmy się w takim gronie tych, którzy się pierwsi nawracali, czyli z tej może trzydziestki to było, nie wiem, 7-8, usiedliśmy. No i co z tym zdrowaś Mario, nie? I ten jeden chłopak mówi, no to się może nie modlmy tak. A ten z drugiej strony mówi, a dlaczego nie? No przecież ja się tak modlę w niedzielę w kościele zawsze, nie? A ten drugi mówi, no ale wiesz, ja też jestem ochrzczony, nie? W wieku dorosłym już, jako po nawróceniu, a ciebie nie namawiam, żebyś był ochrzczony. A on mówi, no nie namawiasz mnie, fakt. To co może, dalej ci nie będę mawiał do tego chrztu w wieku dorosłym, a wy sobie odpuścicie tę zdrowaś Mario, co? Co ty na taki układ? Ale wiecie, to nie była taka rozmowa o charakterze, wiesz, jak dzisiaj możemy sobie to wyobrazić, podminowanym takim, wiesz, że już... Któremu pierwszy łańcuch puści, to ten gryzie, nie? Tylko naprawdę po prostu taka zupełnie rozmowa kompletnych laików, niekumających, że jakby to jakiś widział człowiek z jakimkolwiek teologicznym wykształceniem, to by się trzymał za głowę i biada, biada krzyczał. A my tam siedzieliśmy jak takie po prostu, wiesz, lajkoniki i ten mówi, nie, no dobra, dobra, to co, to my dalej nie będziemy was namawiać do chrztu. Mówi, no dobra, to my odpuszczamy te zdrowaś, Mario. No dobra, okej. To koniec, no koniec, dobra, to trzeba jeszcze matmy odrobić, to idziemy. I tam, bo to był internat, wszyscy razem mieszkaliśmy, wiesz. Jak sobie myślę dzisiaj o tych rzeczach, to sobie myślę, to co nas... Co konstytuowało, co było tymi elementami, które tam zawsze były w tej grupie, tak? Być jak dzisiaj czytam sobie historię Kościoła pierwszych wieków, to widzę, że w Dziejach Apostolskich i w listach to mamy apostołów i proroków. Takie hasło, które dosyć często się powtarza. Służba prorocza, apostolska. Parę tygodni temu przed konferencją Perspektywy Nieba, pamiętacie, mówiłem o tym, odczarowywałem słowo apostoł, pamiętacie? Dużo na ten temat powiedziałem. Posłany. Wszyscy jesteśmy posłani. Ale czytamy Biblię, to nie widzimy tam takich słów, które już od pierwszych ojców Kościoła, bardzo często w pismach, które są nienatchnione, tak? Czy są księgami historycznymi, jakimiś listami, pismami, tak? Pisma ojców Kościoła, znajdujemy, że znikają apostołowie i prorocy, a pojawiają się biskupi i prezbiterzy. I w tych pierwszych dziełach ojców Kościoła jest bardzo mocno podkreślane, jak się to czyta, jest gdzieś ucieczka od prostoty ewangelicznej, a jest ucieczka do zagospodarowywania tego, co udało się zdobyć, do ochronienia tych gmin chrześcijańskich, które powstały. Z jednej strony przed prześladowcami, ale z drugiej strony, jak się to czyta, te wszystkie walki z herezjami, to jest ochrona siebie przed nami samymi. Kiedyś Andrzej Nędzusiak, jeden z pastorów w Warszawie, taki nawet fajny wykład miał i pokazał to, że to już w tym momencie tych pism ojców Kościoła jest pokazane, jak się odchodzi od przebudzenia, kiedy człowiek stara się zagospodarować to, co ma, żeby tego nie stracić. A dzieje apostolskie i listy to są po prostu apostołowie i prorocy. Nie ma całej tej struktury. Nie ma, że jeden kościół podlega drugiemu, że Jerozolima jest ważniejsza od Antiochii, że Antiochia to tamto, a Cezarea to to, a gdzieś tam Efes to tam, bo tam apostoł Paweł był, czy coś, jakieś tego typu historie, które po prostu rosły jak warstwy i tak naprawdę zabijały to, co było na początku. I ja, wiesz, kiedy myślałem o tym, co było na początku, to od razu moje myśli były skierowane do dziejów apostolskich, jak wyglądało życie tak zwanego, bo to też trzeba mocno powiedzieć, że to, co my dzisiaj w naszych emocjach powstaje, kiedy wypuszczamy z naszych ust słowo Kościół, to, co wyświetla nam się przed oczami wyobraźni albo powstaje w naszym sercu, to niekoniecznie jest to, co my możemy czytać, kiedy myślimy słowo Kościół i czytamy dzieje apostolskie. Bo my myślimy 2000 lat historii, albo chociaż kilkoma miesiącami czy latami spędzonymi na przykład w tej grupie. Ale kiedy idziemy do początków, do naszej księgi, do Pisma Świętego, które jest na początku, to teraz co my tam znajdujemy? I wiecie, i tu bym chciał kilka fragmentów wam przeczytać dzisiaj, które według mnie w bardzo naturalny sposób pokazują to, co jest fundamentem naszego rzeczy, których nie powinniśmy nigdy przegapić. Ja tu napisałem słowo, modlitwa, wspólnota, tak? I teraz, wiecie, te elementy cały czas pojawiają się w dziejach apostolskich. Na początku, kiedy Jezus został wzięty w górę, wstąpił do nieba, to jest pierwszy rozdział, 11 wiersz, że Jezus został wzięty do nieba, oni wrócili do Jerozolimy i jest powiedziane w 13 wierszu, że gdy wrócili, weszli do sali na górze i przebywali tam. A później w 14, że ci wszyscy, którzy tam przebywali, skupiali się jednomyślnie na modlitwie, prośbach, razem będąc jeszcze z kobietami, matką Jezusa i jego braćmi. W modlitwie i prośbach. Tak, ciekawe, to będę musiał, Jasiek, dzięki, to jest cenne. Ja dzisiaj jeszcze wieczorem będę siedział w greckim Nowym Testamencie, bo to jest koniecznie, że jak to można w ogóle rozgraniczyć, modlitwy i prośby, ale że to jest Biblia, uwspółcześniona Biblia Gdańska, więc prawdopodobnie jest to dosłowne i prawdopodobnie coś tam, nie wiem, czy to coś widać? Taka szara plama trochę jest. Bo ja dzisiaj zrobiłem zdjęcia z Biblii zamiast kopiuj i wklej, więc trochę szaro. Ale dobrze. Wiecie, i teraz ja sobie myślę tak. To jest bardzo ciekawe, że to jest jeszcze oczywiście przed zesłaniem Ducha Świętego, tak? Teolodzy mówią, że narodziny Ducha Świętego to jest pięćdziesiątnica, że od tego momentu dopiero się zaczyna wylanie Ducha Świętego, rodzi się Kościół. No, okej, okay, ale powiem wam, jak patrzę na ten pierwszą eklezję, to widzę coś takiego, że oni nie robili niczego, czego nie robili wcześniej z Jezusem. Ostatnio wpadła mi książka Jezus z Nazaretu, nie, Nauczyciel z Nazaretu, Jezus z Nazaretu. Książka napisana w jidysz przed II wojną światową przez polskiego Żyda, który pisał Widisz. Książka zrobiła furorę na świecie, jest przetłumaczona na kilka języków, akurat na półce mojego kolegi ją znalazłem. Autor był prześladowany w ogóle przez środowisko żydowskie jako bluźnierca, że napisał tą książkę. To była jedna z pierwszych książek o Jezusie napisanych przez Żyda po prostu, gdzie w kulturze żydowskiej, szczególnie wśród rabinów ortodoksyjnych, to jest w ogóle zakaz mówienia o nim, bo się uważa go za największą potknięcie judaizmu, to jest po prostu Jezus, który gdzieś wyszedł na scenę. I do dzisiaj tak w środowiskach bardzo religijnych tak uważają. W wielu pismach rabin, kiedy chce powiedzieć coś o Jezusie, to nazywa go, możecie o tym sobie poczytać, się mówi, i to był ten, którego imienia nie wymieniamy. To jest oficjalna nazwa, którą się nadało Jezusa, żeby nie powiedzieć Jeszua. Tak? I wiecie, jego książka tak mi wpadła w ręce. Bardzo ciekawe, autor tej książki, też czytałem o tym, bronił się, że on powiedział, moim sercem jest pisać o wszystkim, co jest żydowskie, a chrześcijaństwo, jak nie jest żydowskie, to jest czym? Przecież wyszło z nas, tak? Więc on mówi, pozwólcie mi na moją artystyczną interpretację tamtych wydarzeń. I napisał wielką, grubą książkę, 500 stron. Nie czytałem jej, więc nie mogę polecać, nie wiem, co tam jest. Ale ciekawe było, że wiecie, otworzyłem po prostu sobie rozdział od razu o Judaszu. Pierwsza rzecz, która mi wpadła. I wiecie, i to jest ciekawe, że nawet żydowski myśliciel, który próbuje zinterpretować tamte czasy, opisuje Judasza jako człowieka, który jest ekstremalnie, na pewnym etapie oczywiście, bo na początku nie, ale na pewnym etapie zaczyna się strasznie niewygodnie czuć z Jezusem. Judasz, który czuje się niewygodnie z Jezusem. Dlaczego? Bo jemu się wydaje, że to, co robi Jezus z apostołami, łażąc po całej Judei, Samarii, znaczy Samarii omija, tak? Galilei, siedząc, jedząc, rozmawiając ciągle, ucząc, uzdrawiając chorych, że to wszystko zmierza donikąd. Jestem ekstremalnie sfrustrowany. Wiecie, przeczytałem ten rozdział sobie, to też go czytałem w tym tygodniu, to ja sobie pomyślałem, wow, jakbym widział przeciętnego członka współczesnego kościoła. I siebie, oczywiście, jako pierwszego. Który po prostu siedzi w pozycji Jezusa strapionego w Zakopanem w kapliczce i myśli sobie po prostu, co my tu robimy? Co my tu robimy? Dokąd to zmierza? My tylko po prostu siedzimy, gadamy, modlimy się, głosimy po prostu. Tak, poproszę fotkę. Po prostu, dokąd to po prostu zmierza, wiesz? Ja się okazuje, że Judasz tak siedział i tak myślał. Ale to jest to, co oni robili z Jezusem. Oni się modlili, Jezus uczył ich i mieli wspólnotę zawiązaną. O Jezusie, który powołał swoich uczniów, jest powiedziane, że powołał ich na początku Ewangelii Marka, o tym czytamy, że powołał ich, aby z nim byli i aby ich wysłać do głoszenia Ewangelii, że po to ich powołał. Czyli dla wspólnoty i dla głoszenia słowa. No i oczywiście jako Żydzi, jako wierzący w Boga, też spędzali czas na modlitwie. Jezus uczył ich się modlić też. I teraz wiesz, więc to była taka, tak jak Paula powiedziała, tak, że pojechała nakręcić film dokumentalny o pracy misyjnej, a to się okazuje, że jakiś film może z tego wyjść o hipisach. Ja myślę, że gdyby spróbować tak dokręcić dobry film o Jezusie, nie w kooperacji włosko-niemieckiej, takiej jak czasami są, wiecie, na różnych po prostu telewizjach, tylko taki po prostu naprawdę najbardziej zwyczajny, to powiem wam, ten film by się nie podobał. Bo jak może się podobać? Wiecie, ja wracam z Afryki z kolejnego wyjazdu i ludzie pytają, jak było? To ja już w samolocie sobie wynotowuję punkty, o których będę opowiadał. Bo tak naprawdę to byłem tam, no i wiesz, i siedzieliśmy, i wiesz, i jedliśmy. Kilka razy dziennie jedliśmy, tam coś piliśmy. I tak sobie, wiesz, porozmawialiśmy, no i oni nam to powiedzieli, my im to powiedzieliśmy, i później pomyśleliśmy, popatrzyliśmy i później, wiesz, tam jest fajnie, tam jest słońce, no. I wiesz, i później tam gdzieś odwiedziliśmy, nie? No i Pola ma fajnie, bo ona była pierwszy raz pojechała do Afryki, od razu ją zabrali po prostu na ulicę spotkać się z prostytutkami, wiesz. A ja po prostu ani w Polsce się nie spotkałem na ulicy z prostytutkami. 6 razy byłem w Afryce, też się z prostytutkami na ulicy nie spotkałem.
To
nie?
Może dobrze.
I teraz wiesz, i o czym ja mam opowiadać po powrocie z misji, tak? Jeszcze jak tam się o kogoś pomodliłem, uzdrowiłem go, no to mogę opowiedzieć. Ale teraz wiesz, taki film o Jezusie w kooperacji włosko-niemieckiej, no to on wiesz jak on wygląda, nie? Pierwsza scena, zachodzi słońce i trzaska drewno na ognisku. I wiatr taki. I tam kojoty. Wiesz, i tu po prostu, i kamera najeżdża, oświetlona twarz Jezusa z lokami spływającymi na twarz. Płomienie, wiesz, światła oświetlają, przygasają na jego twarzy. I on do nich mówi, oczywiście, po włosku, oczywiście. Albo po niemiecku, wiesz, tam jest podtytuły, wiesz, i jakieś dziwne treści z takim katedralnym jakimś, wiesz, nadęciem po prostu. Miłość. Jak to łatwo powiedzieć. Prawda? I tak masz, nie wiesz, czy po prostu jesteś, wiesz, czy to zaraz będzie po prostu pod papugami, czy po prostu, czy sznur żurawi już odleciał.
Włoskie, no.
Po prostu, wiesz, rozumiesz, takie...
To włoskie, to Sanremo.
Sanremo, po prostu, wiesz, po prostu, nie wiesz. I teraz to by tak było. I teraz, kiedy ja czytam Dzieje Apostolskie, to widzę, że jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy Jezus wstąpił z Góry Oliwnej, z Góry Oliwnej do nieba i oni zostali sami, aniołowie przyszli i powiedzieli, czemu to tak patrzycie, tak jak go widzicie odchodzącym, tak wróci. Oni powiedzieli, to oni nie odwrócili się i teraz powiedzieli, apostołowie, bracia, teraz nasz czas. Wracajmy do Jerozolimy. Ustawmy się w procesję. Niech z przodu idzie po prostu Piotr z sandałami Jezusa, któremu spadły, jak wstępował do nieba. I po prostu w uroczystym orszaku wracają i kierują się do izby na górze, która przez wieki będzie nazywana Wieczernikiem. I tam wchodzą uroczyście, otwierają drzwi, milenialne drzwi odkupienia, wchodzą do środka, zapraszają jeszcze kilka kobiet, Marię, Matkę Jezusa, jego bracie, jeszcze kilka ważnych niewiast, zamykają, pieczętują, pieczęcią po prostu, już wiesz, z godłem papieskim od środka komnatę i teraz rozpoczynają swoje modlitwy, prawda? Z których zrodzi się Kościół, który ogarnie cały świat. I teraz 40 dni po prostu, wiesz, coś tam, jakaś magia za tymi drzwiami zachodzi. Przepraszam, może to was gorszy ten mój teatrzyk. Może powinien, może ja przesadziłem. Ale kiedy ja przypominam sobie moje nowe narodziny i to, co było u początków,
to
nie miało po prostu żadnej natury tego typu rzeczy. Ja Izę zabrałem, nie wiem, chyba byliśmy na drugim roku studiów w Warszawie i tam się umówiliśmy z chłopakami, że wpadniemy tam do nich, wtedy te spotkania trwały, więc przyjedziemy tam na weekend, pojechaliśmy pociągiem, wsiedliśmy w Kępce, stacji kolejowej, gdzie przez las najkrótsza droga prowadziła, nie Kępice, tylko Kępka do tej stacji. I my szliśmy z Izą i my jak wysiedliśmy z pociągu z Jackiem, przyjacielem ze studiów, myśliśmy, to my już od pierwszych kroków byliśmy po prostu, wiesz, pod tą właśnie nostalgią i tymi emocjami. Patrzyliśmy na ten las, ja już mówię, Iza tam za 100 metrów, to ja tam skręciłem się, no wróciłem w tej. I tak szliśmy, wiesz, i później mówimy, ty patrz, to taka kałuża, jak była, tak jest, 3 lata minęło i zasypali. Nie? I wiecie, i byliśmy tacy, wiesz, tacy, a Iza szła za nami i ona mówi, jak ona już doszła do tego internatu, to mówię, słuchajcie, ja już nie mogę, wy jesteście szurnięci. Ja mówię, ale co ty? Wy nie wiecie, jak wy znabuzowani jesteście? Mówię, ty, ale to było ważne dla nas. Ale co wy gadaliście? Ta kałuża. Ona mi tą kałużę przez 30 lat teraz wypomina, bo to po prostu była ta relikwia, to była ta kałuża. I po prostu, wiesz, i po prostu później tego typu rzeczy. I to jest prawda. Wiesz, i teraz tutaj mamy Dzieje Apostolskie, Słuchaj, no oni zeszli z tej góry, no i szli do Jerozolimy, no i po prostu szli i po prostu weszli tam do tego pokoju. Gdzie idziesz? A tam idę jeszcze do pokoju, idę. To ja też idę do was. To tam może coś zjemy, nie? Dobra, to idziemy, no to jeszcze coś zjedzmy. Weszli tam i tak naprawdę my nawet nie wiemy, jak to się stało, oni tam weszli po prostu. I może w którymś momencie ktoś powiedział... Wiesz, bo tradycja kościelna to jest taka, że oni tam siedzieli przez 40 dni. O, daj nam ducha, jak powiedziałeś, daj nam ducha. Bo tam jest wcześniej powiedziane, że nie oddalajcie się z Jerozolimy. Prawdopodobnie to było tak, że oni tam przychodzili może co drugi dzień, co trzeci dzień, albo codziennie, nie wiemy, bo to nie jest opisane. A może codziennie tam przychodzili, nie wiem. I po prostu spędzali jakiś czas w modlitwie. Bo Jezus im powiedział, że nie mają się oddalać od Jerozolimy, a nie, że mają się po prostu zamknąć w tym pokoju, bo to jest miejsce, w którym będzie zrodzony Kościół. I oni, ktoś podchodzi do drzwi, a tam inni, o świnka, szatanie, odejdź od niego, już go kusisz, nie będzie drugiego Judasza między nami, cofnij się rękę od klamki. Prawda? I siedzieli tam w tej izbie. Nie po prostu, nie ma takich opisów. Oni tam po prostu weszli, byli tam i powiedziałem, że trwali jednomyślnie, w modlitwie i w prośbach razem ze sobą. Może ktoś w końcu powiedział tam, ale pamiętacie, Jezus powiedział, żeby się nie oddalić z Jerozolimy. Może to już był szczególny czas łaski, że już nie wrócili do łowienia ryb, tak jak wcześniej po zmartwychwstaniu Piotr i niektórzy wrócili. Więc było to coś może szczególnego, ale nie na tyle szczególnego, żeby było więcej do opisania niż w tych dwóch wersetach. Żadnej mistyki, żadnej pompy, po prostu zwyczajność. Dobrze, i to jest przed zesłaniem Ducha Świętego. A teraz chcę wam pokazać ten moment zesłania Ducha Świętego. Wszyscy byli, to jest drugi rozdział, początek, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał głos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Tak? Siedzieli po prostu w jednym domu wszyscy. I Duch Święty wstąpił. Słowo, modlitwa, wspólnota. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście teraz tak, ta część dydaktyczna, czyli tego świadectwa, czyli po prostu co z tego wziąć? Nie wziąć, tylko wziąć. Wziąć, co z tego wziąć? Wiele razy słyszymy, że no i na te spotkania ciągle chodzimy, no i co tam na tych spotkaniach się może wydarzyć? Myślę, to było naszym świadectwem tam w tym Warcinie. Kiedy ja tam byłem, ten pierwszy i ostatni mój rok przebudzenia, a pierwszy tego przebudzenia, które tam trwało, to my tego tak nie nazywaliśmy. Ale już po nas ludzie z zewnątrz tą grupę, wiecie jak nazywali? To ja to ostatnio zdałem sobie z tego sprawę. Oni ich nazywali spotkaniowcy. Cały internat dzielił się na spotkaniowców i niespotkaniowców. No wie, fantastyczne zupełnie. Wiecie dlaczego? Bo cały internet wiedział, że ci goście raz dziennie spotykają się na modlitwę. Mają spotkanie. I wszyscy tak to nazywali. Więc wszyscy ludzie, ci z zewnątrz, nazywali to są spotkaniowcy, a to są niespotkaniowcy. Wiecie, ale to jest coś, co konstytuowało... konstytuowało, Boże, jaki ja słów używam. To było to, co oni robili w Dziejach Apostolskich. Po prostu byli razem, spotykali się. I tu było, że siedzieli w jednym domu razem. Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w moim imieniu, tam ja jestem. Po prostu trzeba być razem. I później ta tradycja już była w tym moim pierwszym roku po nawróceniu. Jeżeli ktoś nie przychodził na spotkanie, nie grzeszył, zaczynał pić albo wyparł się Jezusa, tylko nie przyszedł na spotkanie, to wszyscy byli natychmiast zaniepokojeni. I musiał mieć dobry alibi. Ponieważ to był pierwszy objaw odstępstwa duchowego. I później nawet to nazywaliśmy odstępstwem. I mówił, to są odstępcy. Bo chodził, był spotkaniowcem i nie jest spotkaniowcem. My myślimy dzisiaj, że ojej, chodzi do tego kościoła, przecież kościół to nie jest to łażenie, to w jedno miejsce. Tak, oczywiście nie jest, ale jeżeli patrzymy na służbę Jezusa, czas Jezusa, To nie było ad hoc, raz na dwa tygodnie Jezus ich zbierał znowu do kupy i znowu mieli wypad weekendowy. Tylko te 3 lata spędzili ze sobą razem. I tutaj, przed spotkaniem, przed pięćdziesiątnicą, byli po prostu razem. Jak zaczynaliśmy drogę w 99 roku tutaj, to jedna z doktryn była, że żeby być częścią tego ciała, trzeba umieć, bez poczucia winy i bez jakiejś odrazy, siedzieć z innymi na trawie bez celu. Myślę, że bardzo fundamentalna prawda. No bo jak nie mogę bez jakiegoś celu i bez poczucia winy i odrazy nie potrafię siedzieć w trawie z moimi tymi, do których należę, to co jest? Na czym ja jestem skupiony? Jeżeli to jest fundament, wspólnota jest tym elementem, który po prostu nas scala. Więc wiesz, to też jest znowu część dydaktyczna, uwaga. Więc jeżeli ciebie odpycha od bycia razem z innymi, to nie tłumacz tego od razu na zasadzie oskarżeń czy narzekań, tych 3 rzeczy, które otwierają drzwi dla diabła i demonów. Od razu oceniaj tego w kategoriach, no mi się nie chce, no bo mam do tego, mam przesłanki, żeby mi się nie chciało i to w sumie dobrze, że mi się nie chce. Tylko po prostu pomyśl sobie, kto cię atakuje. Gdzie jest głęboko ukryte podłoże tej niechęci do bycia z innymi? Do spędzania czasu z innymi. I wtedy usłyszysz w swoim wnętrzu różne głosy, w których będziesz mógł odnaleźć głos wroga, bo to będą na przykład takie głosy, no ale tam się nigdy nic nie dzieje. No to jest to właśnie, co Judasz przeżywał. Przecież tu się nic nie dzieje. Mieliśmy tych Rzymian wygonić, wyzwolić, Mesjasz miał przyjść, wyzwolić Izrael, po prostu się nic nie dzieje. Jesteśmy po prostu bandą żałosnych, po prostu wagabundów, hipisów. Łazimy i łazimy i po prostu pokój i dobro i uzdrowił i nakarmił i dalej idzie i naucza. No po prostu nic się nie dzieje. Może ci inne myśli przychodzą. Nazwij te myśli, które rodzą się w sercu. Nie chodzi o to, żeby na każdym spotkaniu być, siedzieć i po prostu, żeby to była świętość i po prostu paranoja, bo zniknąłem na jedną niedzielę. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, co rodzi się w sercu pod tytułem, że po prostu mam ochotę na jakiś czas po prostu odejść od nich. Może na jakiś czas jest dobrze, no. Jezus też na jedną noc się od nich oddalił i poszedł się modlić na całą noc. Chcesz się oddalić, oddal się na noc. W nocy to ja śpię. No to nie śpi. Oddal się na całą noc. Zobacz, czy dalej będziesz miał niechęć, tak? I to wiecie, to jest, ja myślę, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważny element, ten, który na początku był. I teraz czytamy dalej kolejne wersety. Teraz już jest po zesłaniu Ducha Świętego. Nawrócenia mamy, 3000 ludzi się nawraca. I to nic nie zmienia, bo czytamy 2 rozdział, 42 wers. Trwali oni w nauce apostołów, czyli słowo, w społeczności, czyli wspólnota, w łamaniu chleba, tak, wieczerza pańska, czy zwyczajne posiłki, bo to jest fajnie, teolodzy to fajnie akurat to obrabiają, bo mówią, że w tym się zawierało na 100% jedno i drugie. Że to nie była jakaś sucha nauka o Eucharystii, o pamiątce, ale też nie było to zwyczajne jedzenie chleba. Tak naprawdę oni mówią, no w tym czasie teologia wciąż się kształtowała, więc oni mówią, że to prawdopodobnie było jedno i drugie po prostu. I w modlitwach. Więc widzimy na początku, że te 3 elementy mają miejsce. Są razem, jest słowo, którym się dzielą, uczą siebie nawzajem, składają świadectwa, mówią, czyli jest dźwięk, jest informacja, ona cały czas płynie i są modlitwy. Teraz, kiedy ja wracam do mojego czasu przebudzenia i nawrócenia i spotkania z Bogiem, to na pewno te 3 rzeczy były, mimo że nikt nie powiedział, że one muszą być. Ciągle się spotykaliśmy, byliśmy spotkaniowcami. Nasze, jak się spotykaliśmy, to zawsze się modliliśmy. Zawsze. Nie było tak, że wiesz, teraz, no słuchajcie, no już się spotykamy, wiecie, już któryś raz, ale już od tygodnia się ani razu nie pomodliliśmy. To, ja myślę, że ten element braku modlitwy, kiedy my się ze sobą spotykamy, pokazuje gdzieś stygnięcie. Z jednej strony powiem wam, ja Później, po paru latach spotkałem się z niektórymi ludźmi z tamtego czasu, którzy popadli w taką religijność, że mój kolega, z którym się spotkałem, ja go zdążyłem przywitać, a on mówi, siądźmy, pomódlmy się. I już poczułem po prostu, że nie, to jest religia. I to była religia. Bo to coś było bardzo nienaturalnego. Ale z drugiej strony to wyrosło na czymś, co było absolutnie dla nas naturalne, że ale jak to, spotkać się ze sobą i nie zwrócić się do Boga, kiedy siedzimy razem? To było coś absolutnie naturalnego. Czy przy posiłku, czy w ogóle wieczorem, czy po prostu jakaś chwila spędzona ze sobą, to od razu było ciśnienie. To pomodlimy się. Tak. Nie na zasadzie, że wiesz, jeden wyskoczył, pomodlimy się i wszyscy, no dobra. Popsuł imprezę. Zapodał temat, żeby się pomodlić. Popsuł imprezę. A tak fajnie gadka szła. I ten teraz wyskakuje, pomodlmy się. To co, źle tu mamy? Powiem wam, nie. To jest po prostu fundamentalny element w życiu i Izraela przed przyjściem Jezusa i w służbie Jezusa i po prostu w życiu pierwszego kościoła, pierwotnego tego kościoła, tego, który jest naszym origin, naszym początkiem, naszym DNA. Więc te trzy elementy mamy, mimo że jest 3000 ludzi zbawionych, oni to wszystko mają. I wiecie, i to jest strach ogarniał duszę, każdą duszę, bojaźń Boża, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów, więc realna Boża moc nad tym była. To jeszcze wam, tego nie będę dzisiaj poruszał z tych moich świadectw, ale tam mieliśmy całą masę po prostu Bożego działania, uzdrowień, wypędzania demonów i takich realnych rzeczy. Wiecie, to była komuna. Wszyscy wyrastaliśmy w bardzo różnych domach. Tak naprawdę byliśmy wygnańcami trochę w tej szkole, bo chłopiec, którego z domu się wywala w wieku 15 lat i który trafia na falę w internacie, którą przeważnie ludzie trafiają dopiero w wojsku, kiedy mają 19-20 lat, to powiem ci, to było traumatyczne, to było straszne. Przemkowi opowiadałem, mówię, tu jest internat, no wiesz, ja miałem 15 lat, tyle ile Oliwka i tu zamieszkałem, już nigdy do domu nie wróciłem. Wiesz, i tu była moja młodość, moje przyjaźnie i tak, wiecie, ja to chciałem się pozytywnie przedstawić. A Przemek tak popatrzył na mnie i mówi, to jak, to cię, rodzice cię wygonili tutaj? A to nie było szyderstwo, on po prostu, ja nagle jak on to powiedział, to poczułem, że on tak to sobie wyobraża, że gdybym miał się teraz znaleźć, ona co prawda 12, ale ja mówiłem o Oliwce, która ma 15, on sobie tak to wyobraził. Wiecie, więc kiedy my się tam nawracaliśmy, to powiem ci, my byliśmy poturbowaną bandą dzieciaków. I powiem, na jednym z pierwszych spotkań, kiedy Jezus zaczął przychodzić, wielu z nas miało autentycznie objawy zademonienia wynikającego ze zranień, z jakichś fal, z odrzucenia w domu, z jakichś domów alkoholowych. Więc dzisiaj to bym wszystkich na Emanuela posłał, żeby usiąść i pomyśleć o sobie, ale wtedy po prostu my tego nie mieliśmy żadnych tych narzędzi i mój kolega po prostu na modlitwie, jeden z nas, on był jednym z pierwszych osób, które się nawracały, mówi, słuchajcie, my tu śpiewamy, ale ja czuję, że muszę się z boku pomodlić na chwilę. Poszedł do drugiego pokoju, w tej piwnicy, tam była taka oddzielna sala za drzwiami, zaczął się tam modlić, w pewnym momencie wybiegł stamtąd i mówi, jest ogień, przyszedł ogień, jak potrzebujesz spotkania z Bogiem, to przyjdź. I nam rozwalił to. My tu śpiewamy, wiesz, gramy na gitarach i chłopaki zaczęli po jednym wyciekać do tego pokoju. Ja tam nie poszedłem, starałem się podtrzymać tą atmosferę na tej głównej sali z chłopakami grając, ale później były świadectwa i słuchajcie, ludzie, którzy poszli do tego pokoju, oni już nigdy nie wyszli tacy sami i opowiadali, jak po prostu diabeł ich puścił. Jeden kolega spod Elbląga po prostu krzyczał na tym spotkaniu do tego przyjaciela mojego, który się modlił, mówi, Arek, módl się, bo idę do piekła. Gdyż krzyczał, idę do piekła. On był narodzony na nowo wcześniej, on oddał życie Jezusowi, ale miał taką świadomość, po prostu jakiś związań, że po prostu nie był w stanie wytrzymać Bożej obecności, która tam była. Jarek się o niego pomodlił, to odeszło, on wyszedł i powiedział, jestem wolnym człowiekiem, pierwszy raz w życiu. Wiesz, i po prostu... I to była moc, ale ja wierzę, że ta moc, znaki i cuda, to był dodatek do tego, co było fundamentalne, co było spotkaniem z Jezusem, co było modlitwą, słowem i czasem, który cały czas się spędzało razem. Przeskoczę do ostatniego fragmentu, który chciałem wam dzisiaj przeczytać, z Ewangelii Marka, bo tu jest powiedziane, że kiedy Jezus ich rozesłał, tak? No w ogóle, muszę... dobrze, to jeszcze do tego wrócę. Ale 20 wiersz. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi, potwierdzał ich słowo znakami, które im towarzyszyły. To jest coś, co cały czas występuje w dziejach apostolskich, że wszędzie są znaki i cuda w wyniku tego, że oni robią to, co robili z Jezusem wcześniej. Wiesz, my dzisiaj myślimy, my lubimy znaki i cuda, my chcemy je zobaczyć, ale naturalne jest, że one będą miały miejsce, kiedy my będziemy skupiać się na tym, na czym mamy się skupiać. Jeżeli będziemy kochać Jezusa, jeżeli będziemy, Jego Słowo będzie w naszych ustach, jeżeli będziemy dzielić się świadectwem, głosić to Słowo, kiedy będziemy posłańcami, bo jesteśmy posłańcami, bo coś z Bogiem przeżyliśmy i mamy to powiedzieć tym, którzy nic z Bogiem jeszcze nie przeżyli, to naturalnie spotkamy znaki i cuda na naszej drodze. Jeżeli odwracamy to i mówimy sobie, gdzie te znaki i cuda, o których tyle się mówi w Kościele, no to zapomnij, to one już przeminęły. Bo trzeba wrócić do normalnego, zwyczajnego, prostego życia z Jezusem. Nie niemiecko-włoskiego, nie hollywoodzkiego. Po prostu zwyczajnego tu i teraz. Wiecie, wracałem z tego urlopu i sobie myślę, tak telepało mną różne wspomnienia, różne rzeczy. Mówię sobie, kurczę, mogłem psa oddać Magdzie, żeby się nim zajęła na 3 dni, kupić jakieś tanie bilety, po prostu pojechać, chociaż polecieć gdzieś, chociaż na 3 dni, nie wiem. Teraz lecą ludzie na majówki do Lizbony, do Barcelony. I to wziąłem, pojechałem do Warcina po prostu. Co mnie podkusiło po prostu. Tak do, wiesz, jakoś trzęsło, nie? Ale wiesz, później po prostu zacząłem płakać wręcz po prostu z tego wspomnienia, tego, z czym to jak to przeżywałem. I wiesz, dzisiaj sobie myślę, że kiedy my tu jesteśmy, to powiem ci, naprawdę, my nie potrzebujemy Betel, czy jakiegoś innego IHOPE-u, czy jakiegoś innego super kościoła w Anglii, jakiegoś Bradfordów, czy jakichś innych po prostu, wiesz, Upsal, czy Hillsongów, czy jakichś innych po prostu, nie wiem, nawet w tym kraju fantastycznych miejsc, do których pojedziemy i które nas podjarają, bo to, co zwyczajne, Jezus, który jest wśród nas, On jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu bądź z wierzącymi, módl się razem z nimi, dziel się Słowem, słuchaj Słowa, dziel się Słowo i to po prostu wszystko będzie miało miejsce. Uproś swoje serce, nie garć tym miejscem, w którym jesteś, bo to jest miejsce twojego przebudzenia. Ten fragment, który wam przeczytałem tutaj na końcu, dzisiaj go rano czytałem, bo wiedziałem, że Jezus im powiedział, że mają głosić, a On będzie potwierdzał swoje słowo, ich słowo znakami i tak faktycznie powiedział. Dzisiaj zacząłem przeczytać i mnie po prostu tak uderzyło to, że tu jest napisane, że a Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. I mnie to słowo zasiadł, tak rąbnęło, bo sobie to tak wyobraziłem, że wiesz, że Jezus przychodzi do nieba, wchodzi do Ojca, mówi sobie, ale jazda była. I po prostu sobie, wiesz, siada i mówi, no po prostu, no nie, mówi, Ojcze, no po raz drugi muszę to powiedzieć, wykonało się po prostu. Pierwszy raz to powiedział na krzyżu. I sobie po prostu, wiesz, zasiadł i mówi sobie, wow, i wszystko zrobione. I teraz niech się oni męczą. Niech robią to, co im kazałem robić i po prostu, i oni też przyjdą do domu, bo teraz tu jest ich dom i oni tutaj przyjdą, gdzie ja jestem i oni będą, powiedziałem im to i sobie zasiadł. Wiesz, tak to przeczytałem, tak to zobaczyłem, mówię sobie, zasiadł, po prostu zasiadł sobie. Wow, po prostu wziął sobie, usiadł. Koniec, wszystko zrobione, no po prostu rewelacja. I to jest dla nas po prostu dobra nowina. Jezus zasiadł po prostu, Jezus zasiadł, wszystko zrobione, po prostu koniec spiny, po prostu wykonało się to. Najprostsze rzeczy, kochaj Jezusa, po prostu. Kochaj Go jak po prostu wariat i po prostu masz wszystko, po prostu. Masz wszystko i po prostu i mów o tym, co przeżywasz i gadaj o tym po prostu. Po prostu gadaj. Nie głoś Jezusa na miłość boską. Niektórzy nie złapali. Dobra. Jaka jest różnica między gadaniem o tym, co przeżywasz, a głoszeniem Jezusa? Głoszenie Jezusa to jest po prostu, wiesz... Muszę się... To jest włosko-niemieckie. To jest właśnie... To jest... Musisz teraz swoim sąsiadem, swoim bratem i siostrą, swoim krewnym, wujkiem, ciocią, matką, bratem, współpracownikiem, musisz im powiedzieć o Jezusie. No to jest to, że śmierć tego, co chcesz powiedzieć, nawet jak powiesz. Bo oni będą patrzeć na ciebie i będą widzieć tego, który im opowiada o Jezusie. Włosko-niemieckie. Po prostu będziesz w takiego, wiesz, z takiego... ściśniętego gardła, że po prostu najwyższy czas, po prostu, no bo kobieta choruje, no po prostu choruje, no muszę jej powiedzieć, bo umrze, jeszcze będzie moja wina po prostu. I wtedy ty przystępujesz do głoszenia, do zwiastowania cudownego imienia Jezus i te wszystkie rzeczy, wiesz, to po prostu i wszystko jest na dzień dobry zarżnięte. Ja, moje pierwsze głoszenie Ewangelii było absolutnie nieświadomym głoszeniem Ewangelii. Nawróciłem się tam w lesie, tam w tej dróżce. To jest niesamowite, jak legendy rosną. Iza mówi, musisz mnie zaprowadzić pod to drzewo, pod którym się nawróciłeś. Ja jej tłumaczę, kobieto, nigdy nie powiedziałem, że tam było jakieś drzewo. Tam był las, tam nie było żadnego drzewa, ja w lesie. No ale w lesie są drzewa, no są, no to też jakieś jedno było. Ja mówię, nie pamiętam. Ja nie pamiętam, które to drzewo było. Wiesz, ale po tym, kiedy się nawróciłem, kiedy wyszedłem z tego lasu, to wiesz, spotkałem pająka. Pająk to był Krzysiek. On miał ksywę, bo był najwyższym w szkole i miał najdłuższe nogi i ręce. I on po prostu szedł na wieczorną mszę w niedzielę, a ja przed chwilą się nawróciłem. Ja wyszedłem z lasu. Ja nie wiedziałem, czy się nawróciłem, bo w lesie miałem dziwne zamieszanie. Myślałem, że sam siebie tam w tych mokrych kolanach, klęcząc w tej ściółce, robię w balona. Bo powiedziałem tam Bogu, że nie ruszę się tu z tego lasu, jak w tej chwili nie stąpisz, wszystkiego nie zmienisz. Po 15 minutach bolały mnie plecy i kolana i czułem, że robię sam siebie w bambuko, więc wstałem i nie byłem do końca pewny, czy się narodziłem na nowo, czy oddałem życie Bogu. I spotkałem pająka, więc mu tego mojego dziwnego klęczenia w lesie nie opowiedziałem. Ale tego ministranta pająka, ale mówię do niego, mówię, pająk, ale spędziłem 2 dni z ludźmi, którzy są tacy jak ci z Quo Vadis. A on mówi, ale jak? No słuchajcie, oni kochają Boga ponad wszystko, czytają Pismo Święte i normalnie cuda i znaki i takie rzeczy, wiesz, uzdrowienia, Bóg naprawdę jest moc. I mu to zacząłem opowiadać. Mówi, 2 dni z nimi spędziłem, a ja jako zobaczyłem, że on słucha, to jeszcze bardziej o tych 2 dniach, które spędziłem z tymi ludźmi, którzy mi głosili Ewangelię. I on po prostu, wiesz, cofnął się tak 2 kroki i mówi, wiesz co, kiedy indziej mi o tym opowiesz. I uciekł ode mnie. I ja wtedy sobie pomyślałem, mówię, o, pająk nigdy ode mnie nie uciekał. Więc być może Bóg w tej modlitwy w lesie mojej wysłuchał i ja jestem teraz na nowo narodzony, bo jego reakcja jest dziwna. I to zacząłem sobie powtarzać. Drugim potwierdzeniem było to, że jak w poniedziałek rano obudziłem się, rano włączano nam w każdym pokoju głośnik, taką radiolkę z 3 programem Polskiego Radia. Usłyszałem Mana w radiu. Usłyszałem go i po raz pierwszy nie poczułem od kilku lat depresji, że dzień się zaczyna. I to było drugie potwierdzenie, że chyba narodziłem się na nowo. A kolejne przyszły, jak zacząłem moim przyjaciołom opowiadać o tym, że muszą się na nowo narodzić, bo to jedyny sposób do powrotu do prawdziwego chrześcijaństwa, bo tak Jezus powiedział w rozmowie z Nikodemem. I pierwsi ludzie zaczęli przeżywać to. I wtedy już wiedziałem. Na początku nie wiedziałem. Ale przez całe te wszystkie pierwsze lata jedyne kazanie, jakie miałem do powiedzenia, to było świadectwo, jak ja się nawróciłem. Oczywiście pomagało to, że w lesie, bo można było powiedzieć, że ja w lesie. Nie w kościele, nie na pielgrzymce, ale w lesie. No to już elektryzowało. Ale nie miałem po prostu jakichś takich rzeczy, że mam Biblię. I my wszyscy cały czas opowiadaliśmy o swoim przeżyciu Jezusa. I to wystarczało. Pamiętam, kiedyś mój kolega postanowił, że musimy coś zacząć wzrastać duchowo. I mówi, nie, słuchaj, musimy mieć jakieś nauczanie, bo Biblia jest gruba, musimy coś więcej. Ja mówię, no to coś przygotuj. To na kiedy? No na czwartek coś przygotuj, to może coś postudiujemy. On się tak zestresował, że musi coś przygotować, a sam to wymyślił. Że jakąś tam ze zboru dziesięciotkowego, akurat wtedy w niedzielę, przywiózł gazetkę Chrześcijanin, zaczął ją wertować, mówi, no to gazetka chrześcijańska, to może coś tam wartościowego jest. I znalazł z tyłu jakiś taki artykuł, tłumaczenie jakiegoś pastora z Ameryki jak Boga wolno słuchać, a jak Go nie wolno słuchać. I było napisane, że nie wolno otwierać Biblii na chybił trafił. Tylko trzeba znać całą Biblię, bo jak się zna całą Biblię, to Bóg mówi, a jak się na chybił trafił, to możesz krzywo trafić. Usiedliśmy w czwartek na spotkaniu wieczorem. On wyciągnął po prostu ten artykuł z podkreślanymi rzeczami i mówi, dobra, to dzisiaj będzie nauczanie. Co to jest nauczanie? No wiesz, bo musimy wzrastać duchowo, nie możemy tak zostać takie niemowlaki, nie? I zaczął ględzić. I on dłużej gadał o tym, że nie wolno Biblii na chybił trafił i rzucać monetą. Bo tu taki pastor i czytał te nazwiska po angielsku. Nikt z nas angielskiego wtedy nie znał, więc wiecie, jak się czyta, jak ktoś angielskiego nie zna, nazwiska, nie? Na końcu już skończył i tak po prostu wszyscy już tak odetchnęli z ulgą. Mój kolega Jacek mówi, po tym, kiedy on to zrobił, mówi, wiecie co, no może to tak jest, jak on to, tak oni tam piszą. A ktoś drugi mówi, ty, ja nie wiem, czy to tak jest, bo ja to otwieram na chybił trafił i zawsze w dziesiątkę mówię ci. Więc może to nieprawda, wiesz? Po prostu kompletny bigos z tego całego nauczania, wiesz? Nikt żadnych wniosków nie wiedział, ale było tak. No dobra, to teraz modlimy się, tak? Tak! I życie wróciło. A po modlitwie, i co Bóg czynił od wczoraj? Ja powiem. Słuchajcie, bo byłem na hodowli lasu i był sprawdzian, słuchajcie, a ja się nie uczyłem. Ale tak sprawdziałem na przerwie, tak podszedłem i tak mówię, Boże, powiedz, co dzisiaj będzie. I tak otworzyłem podręcznik i ty, słuchaj, był dokładnie pytanie, miałem z tego. Wow! A drugi mówi, ty, słuchaj, ja wczoraj wracałem do internatu wieczorem i nikogo nie było, no prawie nic nie jechało i macham, nic mi nie zaczęło. I słuchaj, facet na komarku jechał, słuchaj, zatrzymał się. Wy widzicie, ile ja ważę, nie? No, ty, on mnie ze 3 kilometry, ja nie wiem, czy ten komarek nie był do remontu, ale mnie podniósł. Chwała Panu! Bóg jest żywy! Podwiózł mnie na komarku. I słuchajcie, i te świadectwa się nie kończyły. Jakbym dzisiaj miał takie świadectwa z Boże, to ja bym je skończył po prostu. O bólach głowy, wiesz, o sprawdzianach. Wszyscy młodzi, żadnych chorób, więc choroby wszystkie wymyślane, że po prostu tu odcisk, bo na praktykach byłem, ciąłem piłą, wiesz, i tu mi się odcisk zrobił, ale wieczorem tak się pomodliłem. Ty, rano już widzę, że się goi. Po prostu wszystko przypisywaliśmy Bożemu działaniu. Wszystko! I składaliśmy świadectwa. No i były też takie prawdziwe, tak? Ale to już te prawdziwe to znacie. Wszystko było prawdziwe. Okej. Dobrze, inne fragmenty ze słowa. Codziennie, 5 rozdział. Codziennie w świątyni po domach nie przestawali nauczać, głosić Jezusa. 4:32. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo. Dawanie świadectwa to jest mówienie o tym, co jest moim doświadczeniem. To jest dawanie świadectwa. Niech wam wszystkim i całemu domowi Izraela będzie wiadome, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejskiego, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych przez Niego, On stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez zbudujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia, przez które moglibyście być zbawieni. Nie dano żadnego innego imienia ludziom, przez które mogli być zbawieni. Tutaj tylko wkleiłem, żebyście zobaczyli, co apostołowie głosili. Oni głosili po prostu najprostszą Ewangelię. Pokazali Jezusa, który był odrzucony, który był niezrozumiany, którego nikt nie skumał, i wskazywali na niego i powiedzieli, to jest fundament, węgielny kamień tej budowli, którą teraz Bóg na waszych oczach wznosi. I nie ma żadnego innego imienia. Jezus jest tym Mesjaszem, tym Chrystusem, którego oczekiwaliście. On umarł, zmartwychwstał, dzisiaj żyjcie, nawróćcie się. Koniec! Cała Ewangelia. Amen? I po prostu trwali w tym, zwiastując to i mówiąc. Trwali w nauce apostolskiej, w modlitwach i tak dalej. Amen. Więc dzisiaj powiem jeszcze dla innych osób na koniec. Każdy z nas ma swój początek życia z Bogiem. To jest też bardzo ważne, żebyś patrzył na to nie w kategoriach nostalgicznych, ale w jaki sposób Bóg przemówił do ciebie na początku. Bo prawdopodobnie przemówił w sposób, w jaki jesteś ukształtowany i tak jak to usłyszałeś, tak do ciebie przemówił. I zachęcam cię, żebyś nigdy nie był tak głupi, jak ja wielokrotnie stawałem się głupi w moim życiu z Bogiem. Żeby po wielu latach myśleć, że to, co pierwsze, to było prymitywne, a teraz to ja wzrosłem do większych, ważniejszych rzeczy, więcej rozumiem i nabrałem mądrości. Bo to znaczy, że zakopujesz skarb, który jest fundamentem twojego życia. Jeżeli jest mowa o jakimś cennym dziedzictwie, to to zawsze jest to, co leży na początku, a nie to, co wydarza się w życiu na skutek tego, że z kim się stajemy. W całej Biblii, wśród wszystkich bohaterów wiary, widzimy, że kluczowe jest to, co im się przydarzyło z Bogiem na początku, a nie to, co było ich mozołem w trakcie ich życia. Dawid stał się Dawidem, kiedy był pastuszkiem i był dzieciakiem, który pasał owce swojego ojca. I tam przeganiał wilki, owce, wilki, niedźwiedzie i po prostu strzegł tego. I tam został ukształtowany Dawid. I całe życie do tego się odwoływał już od pierwszej bitwy z Goliatem. On się do tego odwołuje, że tak zaczynałem moje życie, tak ono wyglądało, to było dobre. Nie chcę żadnej innej zbroi. Potem, kiedy Dawid zwycięża, to zaczynają się jego problemy. Panowanie, próba panowania nad życiem zawsze jest źródłem problemów. Mojżesz zaczyna gdzie? Zaczyna w problemach od wygnania na pustynię i spotkania Boga w gorącym krzaku. Potem nie wchodzi do ziemi obiecanej. Salomon zaczyna swoje królowanie jako nastolatek, jako syn Dawida. Kończy w odstępstwie. Wróć do swoich świeżych, soczystych, prostych, banalnych. Ale to jest przeżyć, ale to jest twoje DNA, to jest twoje dziedzictwo. I warto po prostu, warto tam szukać Boga. Ja wiecie, ja po moim nawróceniu wracałem do moich dziecięcych modlitw w kościele, kiedy byłem dzieckiem. Z pierwszej komunii, z bierzmowania, z mszy, na które biegałem. Dlaczego? Bo tam było to DNA mojej szczerości przed Bogiem. I jest warto do tego swoją myślą wracać, ponieważ być może to jest miejsce twojego spotkania z Bogiem, być może to jest ta świątynia, która jest zbudowana. To jest dziedzictwo, które jest w tobie, do którego możesz zawsze wrócić. Prostota, banał, zwyczajność. Nie potrzebujesz Barcelony i Lizbony swojego duchowego życia. Amen. Halleluja. Będziemy mieć wieczerze teraz. Zachęcam cię. Szukaj Boga w tym po prostu, gdzie go już spotkałeś. Słowo, modlitwa, wspólnota. Amen. I naprawdę szukanie go każdego dnia. Bądź żarzącym się węgielkiem. Amen.